czytam na początku tej porcji Tory, to są potomkowie Noacha. Noach był człowiekiem sprawiedliwym, doskonałym, jak na swoje pokolenie. Z Bogiem chodził Noach. Noach miał trzech synów: Szema, Hama, Jafeta. Zepsuł się świat przed Bogiem, ziemia napełniła się zbrodnią. Słowo Boże zaczyna się, ta część Słowa Bożego zaczyna się od słów oto toldot, potomstwo, dzieje, tak, w ten sposób może być przetłumaczone, Noacha. I innymi słowy, kiedy tu czytamy w tłumaczeniu polskim, oto potomstwo, oto potomkowie Noacha, to mamy na myśli jego czyny. Oczywiście jego potomstwo jest wymienione z imienia, ale to słowo, które tu zostało przetłumaczone jako potomkowie,
tak,
potomkowie, toldot, należy przetłumaczyć jako dzieje. Innymi słowy, oto dzieje dobrych czynów Noacha, ponieważ jest powiedziane, że dobre czyny to również jest potomstwo człowieka. I dalej Tora mówi, że to był cedek isztam, człowiek, czyli człowiek sprawiedliwy i doskonały. I jak jest wyjaśnione, nie tylko na tle tego pokolenia, w którym żył i zachował taką integralną całość, jego osobowość nie uległa wpływom świata, który go otaczał, a czytamy, że ten świat, który go otaczał, był światem, który całkowicie się popsuł i napełnił zbrodnią. I wiemy, jest to w Midraszach szeroko wyjaśniane, że ziemia przed potopem stała się wulgarna. Zachowanie ludzi stało się plugawe, wulgarne. Podobne do zachowań, jakie dzisiaj obserwujemy. Ale też, jak jest powiedziane, ziemia się popsuła, to znaczy nie tylko świat ludzi, ale również świat zwierząt się popsuł. I jest użyte takie słowo, które nam się dzisiaj inaczej kojarzy w tekście Tory, że jakby ziemia napełniła się Hamas, rabowaniem. Targum Onkelos przetłumaczył to Hamas, zabieranie. Ktoś szedł na targ i niósł kosz warzyw. I każdy podchodził i ukradkiem, ten mu zabrał dwie marchewki, ten mu coś innego wyjął, że on w końcu zaszedł na ten targ z pustym koszem. Ludzie nie respektowali własności prywatnej, nie respektowali niczyjej własności i nawzajem się okradali, nawzajem sobie przywłaszczali coś, co nie było ich. I jest powiedziane również, że to zabieranie, ten Hamas, dotyczył również nie tylko tej relacji między ludźmi, ale również związków między ludźmi a Panem Bogiem. Jak wyjaśnili to żydowscy nauczyciele, ludzie przestali dziękować Bogu za cokolwiek. A wiemy, że kiedy mamy jeść, to wygłaszamy błogosławieństwo nad tym, co mamy zjeść, ponieważ w ten sposób nabywamy prawa do tego, by móc to spożyć. Jeśli robimy to bez błogosławieństwa, niejako okradamy Pana Boga. Stąd ten rabunek, to zabieranie odnosiło się i do tych relacji między ludźmi, i do tych relacji między ludźmi a Panem Bogiem. I w tak popsutym środowisku Noach wytrwał. Jego dusza nie doznała żadnego uszczerbku. Nie tylko to, bo jeśli zobaczymy na pierwsze litery imion jego synów, miał trzech. Jest powiedziane po potopie, chciał mieć czwartego syna i przeszkodził mu Kanan, który, czyli jego wnuk, który zobaczył coś i poszedł do swego ojca Chama, i wnuk i syn wyśmiewali ojca, a zarazem jest powiedziane, Haman przeszkodził w czymś ojcu. Ojciec chciał mieć czterech, Noach chciał mieć czterech synów. I jak popatrzymy na pierwsze litery ich imion, to brakuje jednej litery i by było utworzone z pierwszych liter ich imion słowo Meszijach. Brakuje tylko litery Mem. Trzy pozostałe są. Od Szem, Jafet, Ham. A nie ma czwartej litery. I on chciał mieć czwartego syna i z pewnością dałby mu imię zaczynające się od litery Mem. Zresztą imię Noach, którym został obdarzony, nie było znane ludziom. Ludzie znali go pod imieniem Menachem. I to jest jedno z imion Mesjasza, tak, naszego Pana. Jak jest napisane w Lamentacjach Jeremiasza, daleko jest Menachem ode mnie. Daleko jest ode mnie mój pocieszyciel. I to jest mowa o Mesjaszu. Innymi słowy, to był człowiek mądry, roztropny, rozumny, sprawiedliwy. Tora mówi, doskonały w swoim pokoleniu. I on, kiedy przetrwał potop, pragnął, żeby ziemia się napełniła właśnie sprawiedliwością. Żeby ziemia i relacje między ludźmi na tej ziemi, żeby się układały według zasad Bożych. I przyświecała mu właśnie taka idea, żeby ten świat napełnić właśnie takim światłem. Jak mówi Midrasz, że jak on się urodził, to podobnie jak jest mowa o Moshe, że komnata, w której się urodził, cała się napełniła światłem. Że innymi słowy, on miał ogromny potencjał. I jak jest też wyjaśnione, gdyby żył przy Abrahamie, to nie żeby go nikt nie zauważył, tylko miałby możliwość jeszcze bardziej rozwijać swój potencjał, że to nie był ktoś pokroju Lota, tylko jakby inne myśli mu przyświecały, tak? Inny zamysł mu przyświecał. Nawet w tym pragnieniu posiadania czterech synów. I ten człowiek przez swój ogromny potencjał mógłby dalej swą duchowość rozwijać. W Pirkei Avot jest powiedziane, trzeci rozdział Pirkei Avot, pierwsza miszna. Rozważ trzy rzeczy, a nie dostaniesz się we władzę grzechu. Wiedz, skąd przyszedłeś, dokąd idziesz i przed kim zdasz sprawę. I tu, gdzie jest po polsku napisane, przed kim dasz sprawę, w tekście hebrajskim są dwa słowa. Zdasz din i zdasz heszbon. Czym jest din, z czego mam zdać sprawę przed Panem Bogiem? To czas. Co zrobiłem ze swoim czasem, jaki został mi darowany? Heszbon to jest, co zrobiłem w ogóle w swoim życiu, ale ten heszbon to będzie ocena w niebie, jaki był mój potencjał i ile mogłem zrobić, a ile zrobiłem. Zostanie to porównane. Ile mogłem zrobić, a ile zrobiłem i co zrobiłem ze swoim czasem. I tak zostanie oceniony Noach. Noe w ten sposób zostanie oceniony i on jest przez Pana Boga nazywany, że jest człowiekiem sprawiedliwym, że jest człowiekiem doskonałym, a zatem on, możemy się domyślać, że on we właściwy sposób rozporządzał swoim czasem i rozumiał, dostrzegał, jakie są w nim możliwości, jaki jest w nim potencjał i on pragnął ten potencjał pragnął ten potencjał rozbijać. Jak wiemy, jedynie to, że zasadził winnicę, to niestety sprawiło, że tak. Pewnie można użyć określenia, że zmarnował część swojego potencjału i zawiódł, ponieważ o trzech jego synach jest powiedziane: Szem, praojciec Hebrajczyków, praojciec wszystkich Iwrim. I kto to jest Iwri? Jest, tłumaczone jest tak, ktoś, kto jest po drugiej stronie, albo przeszedł na drugą stronę. Innymi słowy, ktoś, kto szuka separacji od złego wpływu świata. I Noach szukał takiej separacji od złego wpływu pokolenia, w którym żył. I podobnie robił jego syn Szem, tak, zwany Melchizedekiem, Melek Cadik. Innymi słowy, czyli on jest ojcem wszystkich, którzy szukają takiej separacji przed złym wpływem tego, co człowieka otacza. Że człowiek umie ocenić zagrożenie i umie się od niego separować i izolować. Drugi jego syn, Jafet, jest powiedziane, niech zamieszka w namiotach Szema. I zostało to wyjaśnione przez nauczycieli, że on będzie pragnął uczyć się w namiotach Izraela. Bo namioty, określenie namioty zawsze jest rozumiane jako miejsce nauki, miejsce edukacji, jako rodzaj uczelni, w której człowiek może nabyć wiedzy, jak się separować od złego wpływu otaczającego go świata. I umie rozpoznać i nazwać to zagrożenie, ponieważ w takim namiocie przebywa. I trzeci syn, Ham, i od niego czytamy, wyszedł Put, Kusz, przepraszam, najpierw Kusz, Micraim, Put, Kenan. Z Kusza wyszedł Nimrod, jeden z największych tyranów, jakich ziemia znała, jak jest, Tora mówi, największy myśliwy na ziemi, ponieważ używał całego swego potencjału i sprytu, jaki posiadał, dla łowienia i usiedlania ludzi. Tak? Na tym polegało, on był myśliwym ludzi, nie zwierząt. Jego inne imię w Torze użyte, Amrafel, człowiek, kiedy, to znaczy, jeśli mówi, to szerzy mrok. Amar i Rafel, mówiący i ciemność. Taki był Nimrod. I wiemy, że w każdym pokoleniu są tacy ludzie, którzy szerzą mrok, w tym pokoleniu również. I z tego Hama, tak, Micraim wyszedł, Put i Kenan. I oni, jeden przygotował miejsce, które później stało się centrum astrologii, okultyzmu, wróżbiarstwa, tak? Nekromancji, tego wszystkiego, co możemy wymienić, wszystkich tych dewiacji, tak? Tego wszystkiego, całego tego zepsucia. A drugi został wysłany do ziemi, tak? Która dzisiaj się nazywa Ziemia Izraela, Eretz Israel. A on tam przyszedł i napłodził 10 dzieci. I z nich wyszło 10 narodów. 7 zostało usuniętych stamtąd za czasów Hoszei, syna Nuna. 3 zostaną usunięte, kiedy przyjdzie Mesjasz, kiedy przyjdzie Wybawiciel Izraela. On tam specjalnie poszedł, żeby tę ziemię zanieczyścić, że jakby mieli rozeznanie, że to jest miejsce, w którym Bóg pragnie, żeby kwitła duchowość. I kiedy czytamy na końcu o Awramie, że on wyruszył z Ur Kasdim, to jest ważne też, to znaczy wyruszył z ognistego pieca, czy z płonącego pieca, bo tak jest, tak można tak można przetłumaczyć Ur Kasdim, czyli piec Chaldejczyków, bo wiemy, że druga próba, 10 próbom został poddany przez Pana Boga, jak wymienia Pirkei Avot, i to była druga jego próba, że wyszedł nietknięty z ognistego pieca, w którym chciał go spalić właśnie ten Nimrod. Awram wyrusza z Ur i jest powiedziane o nim, że był człowiekiem niezwykle rozumnym, mądrym. Tak? Był człowiekiem, któremu nikt nie przekazał wiedzy o Panu Bogu, tylko na drodze intelektualnego wysiłku. Przyglądając się wszystkiemu, co go otaczało, uznał, że ten świat musi mieć swojego pana, swojego władcę, swojego budowniczego. Badał miejsca dla osiedlenia, właściwe miejsca dla osiedlenia się. Badał też, co było jego szczególnym taką zdolnością, badał jakby ducha danego miejsca i oceniał, czy warto w tym miejscu przebywać, czy nie. I jest powiedziane, że on miał na imię Awram, Aram, ojciec Aramu, jak wyjaśniają nauczyciele, nauczyciel. Ojciec to zarazem synonim określenia nauczyciel. Nauczyciel Aramu, bo wiemy, że przychodził w te miejsca i mówił, świat ma swojego Boga, Boga jedynego, Boga najwyższego, porzućcie bałwany, tak? Porzućcie wróżbiarstwo, porzućcie pytanie duchów, tak? Zwróćcie się ku temu prawdziwemu Bogu. I on te wszystkie miejsca badał. Jest powiedziane w księdze Zohar przez 5 lat, od 70 roku do 75, badał również Kanaan. I tam uznał, że tam jest jakiś inny duch. I w reakcji na to jego badanie następna parasza, Lech Lecha, mówi: wyjdź ze swego domu, tak, ze swojej rodziny, ze swego domu, ze swojego miasta, ojczyzny, i wyrusz w drogę do miejsca, które ci wskażę. Tak? Ale już tam był i to badał. Jego żona miała na imię Saraj. I to jest powiedziane, moja księżniczka albo księżniczka mojego narodu. I jak wiemy, Abramowi zostało imię zmienione na Abraham, Avhamon, ojciec mnóstwa, w domyśle ojciec narodów. I jak czytamy w modlitwie, nazywamy go swoim ojcem, tak? Ponieważ jest ojcem wszystkich ufających Bogu. A jego żonie Pan Bóg zmienił imię na Sara, czyli księżniczka, nie tylko już dla, jakby dla mnie, mógłby tak Awram powiedział, tak? Saraj, moja księżniczka, tylko stała się księżniczką dla innych. I kiedy jest podsumowanie, ta sidra, czyli ta porcja Tory, ma 153 wersety. I to odpowiada słowu Betsalel, czyli ktoś, kto jest w cieniu Boga. I wiemy, że tak miał na imię człowiek z pokolenia Judy, który budował skrzynię, w której została złożona Tora, kamienne tablice, tak, z wypisaną Torą. Że on miał na imię Betsalel. Jest powiedziane, że Noach budował również, tak, arkę, Tewę. Jak jest wyjaśnione przez rabinów, że ta arka nazywała się Tewa, czyli jedno i drugie, tak, możemy po polsku nazwać arką. Ale jest też wyjaśnione, że Tewa to słowo. Czyli, że Betsalel budował mieszkanie, dom dla słowa, skrzynię dla słowa. Noe zbudował skrzynię, żeby mogło przetrwać życie. Stąd my mówimy o torze, że jest życiodajna, tak? Że warto się ku niej zwracać, jakby stanowi rodzaj schronienia dla człowieka, również przez tym niszczącym wpływem otaczającego nas świata. To Tora nam pozwala określać zagrożenia, nazywać je i daje nam siłę, żebyśmy mogli się przed nią, przed tymi zagrożeniami chronić. Taka jest siła i potęga Bożego Słowa, że dlatego mamy czytać Słowo Boże, ponieważ ono w nas umacnia zaufanie do Boga. Tak powiedzieli rabini. Przez ciągłe powtarzanie tych słów utrwala się w nas przekonanie, że warto Bogu ufać, że warto w Bogu pokładać nadzieję. Dlatego nie należy okazjonalnie do niej sięgać, tylko ma człowiekowi towarzyszyć, tak? Ponieważ takim jest czymś tak bezcennym. Te 153 wersety odpowiadają również słowom, jak jest to podsumowanie, zrobił Rav Moshe Feinstein, odpowiada słowom Av, Iska i Lot. Czyli ta wartość liczbowa odpowiada słowom ojciec Iski i Lota. Powiemy Abraham, Iska, jak jest wyjaśnione przez nauczycieli żydowskich, Iska to Sara. I jest wyjaśnione, co znaczy, dlaczego zostało użyte słowo Iska w odniesieniu do Sary. I ta wartość liczbowa tylko nam pokazuje, że zanim stał się Abraham ojciec, nauczycielem Aramu, najpierw był nauczycielem dla swojego domu. Był nauczycielem dla swojej żony i był nauczycielem dla swojego bratanka. A później stał się nauczycielem mnóstwa, ojcem mnóstwa. W pierwszym liście Piotra przeczytaliśmy, że nasz Pan został wzbudzony z martwych, że umarł sprawiedliwy za niesprawiedliwych, został wzbudzony z martwych przez Ducha i jest powiedziane i w Nim, czyli w tym Duchu poszedł i głosił komuś, kto był nieposłuszny za czasów Noacha. W liście Judy jest powiedziane, w drugim liście Piotra jest powiedziane, jeżeli bowiem Bóg aniołom, którzy zgrzeszyli, nie odpuścił, ale wydał ich do ciemnych lochów Tartaru, aby byli zachowani na sąd, jeżeli Staremu Światu nie odpuścił, ale jako ósmego Noego, który ogłaszał sprawiedliwość, uszczekł, gdy zesłał potop na świat bezbożny. Nie odpuścił aniołom, którzy zgrzeszyli. Bo tu czytamy w Paraszy, czytamy w Paraszy, tak, to jest, co musimy do Bereszit powrócić, do poprzedniej Paraszy, i jest powiedziane, i stało się, gdy ludzie zaczęli rozmnażać się na ziemi, rodziły im się córki, zobaczyli synowie przywódców, że córki ludzkie są piękne, tak? Z Synowie przywódców. W tym miejscu wyraz Elohim oznacza przywódców i sędziów, jak skomentował to Rashi. Tu czytamy o tradycji, którą odnajdujemy również w Midraszach, że aniołom nie przepuścił Pan Bóg. To jest list Piotra. Teraz w liście Judy jest napisane, i aniołów tych, którzy nie zachowali swojej godności, ale opuścili własne mieszkanie, spętanych wiekuistymi więzami, trzymał w ciemności na sąd wielkiego dnia. I w pierwszym liście do Tymoteusza a bez wątpienia wielka jest tajemnica pobożności. Ten, który objawił się w ciele, usprawiedliwiony został w duchu, ukazał się aniołom, ogłoszony został poganom, znalazł wiarę w świecie, wzięty został w chwale. Innymi słowy, tak, czytamy o aniołach. Jest to szeroko wyjaśniane, że oni powiedzieli tak: ludzie psują ziemię, pozwól nam, Panie, zejść na ziemię, i my, tak, inny świat i inny porządek zrobimy na ziemi. I Pan Bóg zezwolił na taki rodzaj eksperymentów. I jak wiemy, nie tylko, że prawości ludzi nie nauczyli, ale wręcz odwrotnie. I zeszli sami na jakieś kręte drogi, tak. I część z nich została uwięziona, jak tu jest wyjaśnione, jakieś takie greckie słowo użyte, fylakę, miejsce pod strażą, bo opuścili zakreślony dla siebie krąg, tak, i łączyli się z córkami ludzkimi. Wielkość naszego Pana polega na tym, nie tylko, że poszedł i coś im mówił, ale jak dalej w liście Piotra czytamy, jemu są podlegli aniołowie i wszystkie zwierzchności i wszystkie moce. A zatem jego panowanie rozciąga się na cały, nie tylko świat stworzony, ale również ten świat niewidzialny. Ten świat tronów, bytów, panowań został jemu poddany pod władzę. I nie jest do końca wyjaśnione, co usłyszeli, co im mówił. Ale jakby ta wielkość naszego Pana również polega na tym, że otrzymali również szansę ci, którzy upadli, a jemu zostało wszystko poddane pod stopy. Jest jakby Panem, z woli Pana Boga jest Panem całego tego również niewidzialnego świata. Niech Bóg będzie między nami błogosławiony. Powstańmy.